Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To jeszcze kilka słów o pogodzie. Co za precyzja. 22, czyli w poniedziałek, astronomiczna jesień i wtedy właśnie gwałtowny spadek temperatury nam pogoda przewidziała do 17 stopni, a później do 16 i 15 w środę, a w niedzielę 23, a w sobotę 26, więc to będzie naprawdę ostatni weekend tego lata, żeby pojechać nad morze, skorzystać ze słonecznych, a może nawet wodnych kąpieli. Ale zanim weekend, to czas reakcji, rozpoczynamy. Kamil Flaszak dzisiejszy program zrealizuje i Państwa bardzo serdecznie wita. Sławomir Orlik także śle pozdrowienia dla wszystkich naszych słuchaczy. Przygotowywał ten program i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zachęcamy na początku naszego programu do udziału w nim. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. 510 37 i 32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Bardzo Państwu dziękujemy za liczne telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. Postaramy się wszystkie zaprezentować. No na początek chyba czas reakcji i nasze dwie, jak dobrze sobie przypominam, rozmowy z dyrekcją dróg wojewódzkich w Koszalinie odniosły skutek. Mowa o drodze numer 144 prowadzącej wśród bardzo malowniczych okoliczności przyrody. Droga koło Nowogardu, stamtąd telefonował do nas kilka razy słuchacz, mówiąc o tym, że długa prosta, droga niedawno przeszła remont, długa prosta, więc zachęca do tego nierozsądnych kierowców, żeby się tam dosyć mocno rozpędzić i dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. Słuchacz nawet mówił o statystykach i publikacjach prasowych, które wskazywały na to, że dochodziło tam do licznych kolizji. Według słuchacza właśnie związanych z tym, że brak jest tam, był w każdym razie, oznakowania poziomego. I telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, Tomek Stały Słuchacz. Witam Państwa. Drogi 144 między Nowogardem a Dobrą Nowogardzką. Podnosiliśmy już temat tej drogi, że jest nieoznakowana, że nie ma znaków ograniczających prędkość w trakcie remontu. No i proszę sobie wyobrazić, że jadę właśnie teraz rzeczoną trasą i panowie pięknie malują pasy. Ładne, białe, piękne, tylko jedna rzecz, która mnie zastanawia. Dlaczego robią to w deszczu? Czy ta farba będzie trzymać? Może jest taka i technologia, także pozdrawiam wszystkich, życzę szerokiej drogi.
No ale mimo wszystko, drogi słuchaczu, proszę zauważyć, że szklanka już do połowy jest pełna. A to, że malują w deszczu i miałem zamiar naprawdę to dokładnie sprawdzić gdzieś w internetach, czy są takie technologie, które pozwalają na nanoszenie znaków poziomych, tak się to profesjonalnie nazywa, znak poziomy, nawet w taką pogodę, kiedy pada, i nie znalazłem. Ale jeżeli Państwo wiedzą, to nie sądzę, żeby ktoś tam tak nierozsądnie wybrał się do tego malowania, zabrał się do tego malowania w taką pogodę. Wielokrotnie od drogowców słyszeliśmy, że właśnie pogoda czasami bywa tym czynnikiem, który powoduje spowolnienia różnego rodzaju prac na drodze, więc nie sądzę. Wydaje mi się bardziej, że chodzi tutaj o użytą technologię, ale jeżeli Państwo wiedzą, to prosimy o telefony. Ale tak jak powiedziałem, szklanka do połowy jednak pełna, a więc malują, więc będzie to oznakowanie i będzie bezpieczniej. A jeżeli chodzi o znaki pionowe, bo także nasz słuchacz zwracał wcześniej uwagę, że tych znaków nie ma ograniczających prędkość, to tu z kolei właśnie dyrekcja dróg wojewódzkich tłumaczyła, że one są. Tylko że ktoś złośliwie je cały czas przewraca, zabiera, niszczy i cały czas trzeba je uzupełniać. Tak wygląda droga 144 między Nowogardem a Dobrą Nowogardzką. Tak jak powiedziałem, piękne, malownicze okolice, więc warto się wybrać tak tylko, żeby popatrzeć i pooddychać świeżym powietrzem. Teraz o RODO. Dużą reakcję Państwa wywołała historia opisana we wczorajszym programie. Mianowicie jeden z naszych słuchaczy był zaniepokojony tym, że w szpitalu przy ulicy Arkońskiej, gdzie prawda, na izbie przyjęć są przyjmowani pacjenci, wiadomo jak to wygląda, sporo ludzi siedzi, ci pacjenci wywoływani są po nazwiskach. Naszym gościem wczoraj był rzecznik szpitala przy ulicy Arkońskiej, pan Tomasz Owsik-Kozłowski, tłumaczył te historie. No wiadomo, no mamy RODO i tak raczej być nie powinno. No i Państwa komentarze w tej sprawie, przyznam, bardzo zróżnicowane. Oto pierwszy.
Chciałem powiedzieć, że a propos RODO, o którym teraz jest audycja, że w szpitalach jest oczywiście tak, jak pan doktor mówi, w niektórych miejscach, że człowiek z numerkiem czeka na rejestrację, ale w rejestracji, gdzie przy rejestracji są krzesła, siedzi tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, pytają o dane osobowe i te dane się podaje na głos, także wszyscy to słyszą, wszyscy mogą to, że tak powiem, sobie nawet zapisać albo nagrać. Tu też jest problem.
Tak jest i to nieraz sam byłem tego świadkiem w przychodniach, kiedy jest rozmowa w recepcji przy okienku, no trzeba czasami jakieś tam dane, o te dane jesteśmy pytani, trzeba to podać, nazwisko, imię, bywa, że i adres i tak dalej, a tutaj ludzie czasami bardzo blisko, łatwo to usłyszeć, łatwo to zarejestrować, ochrona danych osobowych, ale związane są z tym także pewne niebezpieczeństwa, bo jeżeli ktoś będzie bardzo nieuczciwy, to może zrobić nieładnie i na przykład przy pomocy takich danych no doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, tak? Mieliśmy już historię z wyłudzaniem kredytów na przykład, więc historia niebezpieczna i ja mam taką radę od siebie, czasami to stosuję, że po prostu proszę o karteczkę w recepcji i to wszystko zapisuję i podaję pani, tak żeby nikt nie mógł tego usłyszeć, ale domyślam się, że w niektórych sytuacjach no jest to niemożliwe, no po prostu jest potrzebna wymiana informacji między recepcjonistą a pacjentem, no inaczej się tego zrobić nie da. Ale karteczka, długopis naprawdę pomagają. I drugi komentarz w tej sprawie.
Ja nawiązany do tej audycji i do tej rozmowy na temat RODO w szpitalach i przychodniach. Dla mnie to jest troszeczkę też, dziwię się, że ten ktoś tam się bardzo oburzył, że po nazwisku. Spotkałam się z takim czymś, że pani wołając po imieniu, po odbiór wyników i po odbiór karty, wywołała mnie po imieniu, nie dosłyszałam, była pani na korytarzu, która miała tak samo na imię, zabrała moje dokumenty i wyszła. Więc dla mnie nieidentyfikacja po nazwisku w takich sytuacjach jak szpital, czy izba przyjęć, czy przychodnie lekarskie, to jest troszkę śmieszne, bo imiona się powtarzają i zachodzą takie sytuacje, że ktoś za kogoś bierze, bo miał tak samo na imię, nie patrząc na nazwisko i wychodzi, nie?
Tak, albo dwie osoby wchodzą do gabinetu o tym samym imieniu, bywa, widziałem. I jeszcze jeden komentarz właśnie w sprawie RODO.
Ja dzwonię w sprawie tego RODO w przychodniach. Moje zdanie jest takie. Jeżeli widzę w kolejce kogoś do lekarza, kogo znam z wyglądu, to przecież wiem, jak ta osoba się nazywa. A więc czy ją wywołują po nazwisku, czy nie, to nie ma znaczenia. Bo przecież wiem, co to za osoba przyszła i jak wygląda. Na przykład wiem, jak wygląda prezydent Chrzystek i czy powiedzą Piotrka, czy całe nazwisko, to i tak to nie ma znaczenia, bo wiadomo, o kogo chodzi. A jeszcze jak się ma jakieś popularne imię na przykład i wywołają na przykład Małgorzata, no to jak kiedyś byłam gdzieś tam w takiej przychodni, to wtedy się aż 4 zgłosiłem.
A propos Piotra K., to dzisiaj był rano naszym gościem w krawacie i pytanie do pana prezydenta od naszego słuchacza, zarejestrowane właśnie podczas tej audycji. I teraz kompletnie zmienimy temat, bo będzie znowu w czasie reakcji, będzie o Kiss and Ride. I oto te pytanie.
A ja bym miał takie pytanko do pana prezydenta. Kiedy skończy się zabawa ciuciu babkę przed dworcem? Jeżeli on powie, że nie da się, to proszę państwa, szkoda czasu na antenie.
To od lat mówimy o Kiss and Ride'zie i wygląda wszystko, wiele wskazuje na to, że się nie da, ale my nie poddajemy się. Mamy nadzieję, że miasto także szuka wszelkich sposobów, aby ten, jak to nazwać, proceder ukrócić, te wystawanie taksówkarzy. Nie wiem nawet, czy to są taksówkarze, ale niech będzie, bo samochody jakoś tam oznaczone, że taksi. Wystawanie tych ludzi, parkowanie przez długie minuty, bo to obserwowałem sam nawet na tym Kiss and Ride'zie na Kolumba. Problem od wielu, wielu lat i nawet dzisiaj nasz słuchacz tam był, w dodatku kierowca taksówki, który zaobserwował, co tam się dzieje.
Dzień dobry, nazywam się Wojciech Borys, jestem szczecińskim taksówkarzem, więc jestem ze Szczecina. I kolejny raz, bo oczywiście do Straży Miejskiej się dodzwonić nie można, jeżeli już się człowiek dodzwoni, to bagatelizują sprawę. Natomiast sytuacja sprzed 15 minut. Przywiozłem pasażerkę z chorym synkiem z Unii Lubelskiej. Pasażerka jest z okolic Warszawy, jechała tutaj całą noc. No i podwiozłem ludzi na Kolumba, naprzeciwko schodów ruchomych, gdzie jest albo powinien być przynajmniej parking Kiss and Ride, który jest permanentnie zajmowany przez te same osoby. Wiedzą Państwo co, to już jest naprawdę na granicy, chciałem powiedzieć, ale chyba poza granicami etyki, żeby chore dziecko musiało wysiadać na środku ulicy, bo Kiss and Ride jest zajęty przez taksówkarzy, którzy, to są te same osoby, ja widziałem, że one są spisywane przez Straż Miejską, przez policję kilkanaście razy, dalej robią to samo. No naprawdę żenujące, no nie mówiąc o samej kwestii bezpieczeństwa, jaką stwarza wysadzanie ludzi na ulicy, bo nieraz zdarza się, że samochody po lewej stronie starają się omijać te auta, które parkują w celu wysadzenia pasażerów, czy też swoich rodzin, które też pasażerami zresztą są. Pomijając te kwestie bezpieczeństwa, jaką takie zachowanie i takie działania, albo brak działań, jeżeli chodzi o policję i Straż Miejską, jaka to jest wizytówka albo antywizytówka miasta?
Tak. No jeżeli się okaże, że nic się z tym nie da zrobić, to naprawdę, no nie wiem, no pomnik bezradności miasta, może niekoniecznie tylko miasta, może w ogóle przepisów, które gdzieś tam są wyżej i nic zrobić nie można, bo dzisiaj także przewertowałem przepisy dotyczące udzielania licencji na przewóz, na przewozy, takich licencji, nazwijmy to, taksówkarskich i to wydaje gmina, a w naszym przypadku gmina miasto Szczecin wydaje te licencje. I teraz uwaga, czy można taką licencję cofnąć? Oczywiście, że można, kiedy spełnione są dosyć poważne okoliczności, przesłanki, można, ale z tego, co przeczytałem, będziemy drążyć dalej, z tego, co przeczytałem przed programem, to nie jest taką przesłanką na przykład liczba wykroczeń drogowych. No nie, no tutaj musi zostać przekroczona granica tych punktów karnych, kiedy odbierane jest prawo jazdy, no to wtedy wiadomo, siłą rzeczy. Ale same wykroczenia nie. Chyba, że Państwo mają jakieś bardziej precyzyjne informacje. Jeżeli chodzi o Kiss and Ride, cały czas będziemy o tym temacie mówili i pytali i nie zostawimy tego tak. Teraz nasz słuchacz, kierowca autobusu, który zatelefonował do czasu reakcji kilka dni temu i opowiadał o swojej przygodzie, niedzielnej przygodzie na ulicy Jagiellońskiej przy szpitalu MSWiA. Tam jest ciągła linia, a podwójna nawet ciągła linia i są przystanki. I opowiadał, że zatrzymał się przy stanku, żeby wysadzić, odebrać pasażerów i ominął go samochód osobowy, łamiąc przy tym przepisy. No i naszym gościem był pan Arkadiusz Kuzio, który tłumaczył, najpierw taki elementarz można powiedzieć, pojazd stojący się omija, poruszający się w tym samym kierunku się wyprzedza. Ale to drobiazg, tak jak powiedziałem. Natomiast najważniejsza jest rzecz taka, że nie można takiego autobusu ominąć, bo on chwilę tylko staje. Jest to przystanek związany, można powiedzieć, z jego pracą. Natomiast jeżeli chodzi o pojazd, który ma awarię, jeżeli chodzi o jakąś przeszkodę na drodze, to w takich wyjątkowych okolicznościach rzeczywiście można przekroczyć tę linię ciągłą. No i nasz kierowca autobusu zadzwonił po raz drugi.
Dzień dobry. Panie redaktorze, przepraszam, że pomyliłem terminy, ale to tylko ze zdenerwowania. Ja wiem, że omijanie jest wtedy, gdy pojazd stoi, natomiast wyprzedzanie jest wtedy, kiedy pojazd jest w ruchu. Ja to dokładnie rozumiem, ponieważ jestem kierowcą zawodowym. Proszę mi powiedzieć, jak można się nie zdenerwować, jak ja autobusem pokonuję dziennie od 70 do nawet 180 kilometrów autobusem po mieście i widzę na jednej służbie, na mojej służbie, widzę kilkadziesiąt złamanych przepisów ruchu drogowego. Ale jeżeli się widzi kilkadziesiąt złamanych przepisów ruchu drogowego dziennie na jednym autobusie, ile to jest na wszystkich autobusach, to widocznie te kary są za niskie, skoro dziennie tyle jest złamanych przepisów.
No bo pan proponował nawet w swoim pierwszym telefonie kilka tysięcy za takie przejechanie przez linię ciągłą. Wydało mi się trochę przesadą, no ale dobrze, niech będzie. Tak, no ma pan rację, to można się zdenerwować i no proszę nie traktować tego zbyt poważnie. To jest zwykła omyłka, ta omijanie, wyprzedzanie, nie jest to istotne. Ale przysłuchując się temu, co pan powiedział i prawdopodobnie kierowcy innych autobusów, innych linii mają podobne spostrzeżenia, To wracając do tego Kissenrajdu, przyszedł mi taki pomysł do głowy. Przecież przystanek autobusowy przy dworcu jest dokładnie przed Kissenrajdem. Na Kolumba, mówię o tej ulicy. Tak, dokładnie przed. Autobus wyposażony jest w kamerę, z przodu. Przecież stojąc tam, autobus rejestruje to, co się dzieje i to, co się dzieje również na postoju znajdującym się przed nim Kissenrajd ze znakiem zakaz postoju. I czy to może być jakiś dowód ewentualnie w sprawie? I między innymi o tym będzie także dzisiaj w naszym programie i także w ogóle o sytuacjach na drodze rejestrowanych kamerami, których w naszych pojazdach jest coraz więcej. Ale zanim o tym, to jeszcze komentarz do zalewanych działek w Międzyzdrojach. Stamtąd zatelefonował do nas słuchacz, poskarżył się, że przy tych bardzo intensywnych opadach zalało te działki. Tam znajduje się niewielki ciek wodny, którym zarządzają Wody Polskie. No i zareagował nasz słuchacz, który taką ogólną diagnozę podał, dlaczego coraz częściej, być może właśnie z tego powodu, coraz częściej zmagamy się z takimi problemami zalewania różnych obszarów.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, mam na imię Marek. Odnośnie wczoraj wypowiedzi pana w radiu, że zalewa działki. Niestety obecnie w naszym kraju zrobiła się betonoza. Wszyscy myślą, żeby jak najwięcej zabetonować, jak najmniej trawy, żeby było jak najmniej pracy, żeby było koszeniu i dbania o te trawniki. Są zabetonowane działki, posesje. Proszę zwrócić uwagę też, jakie powierzchnie są przy supermarketach zabetonowane. I nic dziwnego, że w tej chwili nas zalewa.
Dziękujemy. Wrócimy do tego tematu, bo dzisiaj z Wodami Polskimi rozmawialiśmy i jutro najprawdopodobniej będzie komentarz do tych konkretnych zalań ogrodów działkowych w Międzyzdrojach. Teraz telefon od naszego słuchacza z Dąbia, to jest ulica Goleniowska przy stacji paliw i gorąca prośba o interwencję do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Jestem mieszkańcem Dąbia i zauważyłem, że ulica główna przed stacją Orlenu nie jest w ogóle czyszczona. Pełno gałęzi, wszystkiego leży koło krawężników. Zauważyłem, że w innych miastach, miasteczkach sprzątają. Jeździ zamiatarka i to normalnie co jakiś raz sprząta. Dlaczego u nas w Dąbiu jest taki bałagan? Wszystko się wala na drodze. Czy raz w miesiącu nie może zamiatarka przyjechać? Bardzo brzydko to wszystko wygląda. Jest teraz jesień, gałęzie spadają, są wiatry i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za sygnał. Na wiatry nic nie poradzimy. To ulica Goleniowska. Z nami jest pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry pani Marto. Witam serdecznie.
Dzień dobry. W czasie.
Witam. Pani Marto, ulica Goleniowska. Prośba od naszego słuchacza, żeby tam służby pojechały i sprawdziły, co dzieje się, bo słuchacz sugeruje, że dawno nie była ta ulica sprzątana.
To tak, ulice w mieście Szczecinie są oczyszczane według harmonogramu, zgodnie z, który stanowi załącznik do umowy na oczyszczanie miasta, i ulica Goleniowska również jest ujęta w harmonogramie oczyszczania i jest oczyszczana raz w miesiącu. Ostatnie jej oczyszczanie było 21 sierpnia, a kolejne będzie jutro.
O, pięknie, czyli będzie lśniła. A ja zauważyłem, że Wojska Polskiego bardzo często jest oczyszczana, chyba częściej niż raz w miesiącu.
Bo z harmonogramu nie wynika, że wszystkie ulice są oczyszczane raz w miesiącu. Niektóre są oczyszczane częściej, niektóre są oczyszczane, tak jak mówiłam, raz w miesiącu. Harmonogram zakłada właśnie to, wiadomo, ulice znajdujące się w głównym centrum miasta oczyszczane są częściej niż na pewno raz w miesiącu.
No dobrze, to Goleniowska jutro, będzie czysto i przyjemnie. Pani Marto, porozmawiamy i dowiedziałem się, jak się wymawia nazwę tego sklepu z wyrobami z nikotyną. To jest Vibe Shop. Ponieważ Vibe Shop. I taki kiosk stoi sobie na przystanku tramwajowym przy placu Kościuszki na Alei Piastów. O tym rozmawialiśmy z panią Ewą Jasińską, przewodniczącą Komisji Zdrowia, i pani Ewa Jasińska mówiła, że radni zajmą się tym problemem i postarają się znaleźć jakiś sposób, żeby ten Vibe Shop tam się nie znajdował, żeby po prostu nie było tam tej sprzedaży tych wyrobów tytoniowych. No ale przecież ktoś wydał pozwolenie. To jest teren należący do miasta, zarządzany przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, prawda, pani Marto?
Tak, jest to pas drogowy.
Jest to pas drogowy, jest to przystanek tramwajowy. I jak to się stało, że taki kiosk tam mógł stanąć?
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod obiekty czy też pod reklamy wydawane są decyzją administracyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przesłanką do odmowy wydania takiej decyzji administracyjnej może być między innymi uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zabrania na przykład umieszczania obiektów czy też reklam na tym terenie, który ten plan obejmuje, bądź też na przykład stwierdzenie, że obiekt, który by tam został posadowiony, na który byśmy wydali zgodę na zajęcie pasa drogowego, wpływałby negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Tutaj, jeżeli chodzi o ten obiekt konkretnie, w ciągu całego okresu funkcjonowania tego obiektu nie stwierdzono negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu i ponadto na omawianym terenie jeszcze nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym nie było podstaw do odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
No to najważniejsze pytanie pani uprzedziła. Moje, właściwie już odpowiadając na nie, że skoro nie było podstaw, bo nie ma tam miejscowego planu, obiekt także nie zagraża bezpieczeństwu, nie zasłania i tak dalej, to zarząd dróg nie miał innego wyjścia, tak? Dobrze rozumiem? Nie mógł.
Dokładnie.
Nie mógł odmówić. Tak to wygląda.
Dokładnie,
w tej chwili.
Tak. Opierając się na przepisach, które nas obowiązują, nie mogliśmy nie udzielić zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Rozumiem. Każdy, kto się do was zgłosi, spełnia te wymagania, może liczyć, a nawet być pewnym tego, że takie pozwolenie otrzyma.
Najpierw jest składany wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Wszystko jest dokładnie sprawdzane w oparciu o, tak jak powiedziałam, o przepisy prawa, które nas obowiązują. Jeżeli nie ma przesłanek ku temu, by
to
nie udzielić
odmówić.
Takiego, to udzielamy na podstawie tych przepisów.
To udzielacie i nie możecie odmówić.
Tak.
Żeby to dobrze wybrzmiało.
Tak, udzielamy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Pani Marto, a opłaty jakieś są pobierane?
Tak,
z
oczywiście.
Z tytułu tego zajęcia?
Tak, tak. Z tytułu każdego zajęcia pasa drogowego, czy też pod reklamę, czy też pod obiekt pobierane są opłaty za zajęcie pasa drogowego i wynikają one z uchwały Rady Miasta Szczecin. W tym przypadku jest to 60 groszy za metr kwadratowy powierzchni zajęcia za każdy dzień.
Dobrze, pani Marto, czyli to też tutaj Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie ma wolnej ręki, tylko stosuje...
Jeżeli chodzi o ustalenie opłaty, nie.
Jeżeli chodzi o ustalenie opłaty, jeżeli chodzi o wydanie zgody, nie. Jeżeli chodzi o ustalenie opłaty, też nie, tak?
Tak, no uchwała wynika z przepisów miejscowych, tak. Z uchwały Rady Miasta.
Tak, dobrze. A jeżeli zgłosi się dwóch przedsiębiorców i któryś z nich zaoferuje więcej, to co wtedy?
Nie? To tak nie działa.
No pytam.
Absolutnie nie.
Każdy, kto chciałby
zająć pas drogowy, musi złożyć stosowny wniosek i wtedy taki wniosek jest rozpatrywany.
Rozumiem, czyli w tej sytuacji zadziała kto pierwszy, no bo jeżeli obaj, przypuśćmy, że jest ich dwóch, spełniają te określone warunki, o których pani wspomniała, jest opłata, na którą nie macie wpływu, ten kto pierwszy dostaje zgodę.
Tak, liczy się data wpływu wniosku do Zarządu Dróg.
To z tymi wyjaśnieniami pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, była naszym gościem. Pani Marto, bardzo pani dziękujemy za informację,
dziękuję.
Za udział w naszym programie. 510-37-36 numer do naszego studia. A z nami kolejny gość, pan Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Witam serdecznie i znów temat drogowy w naszym dzisiejszym programie, a porozmawiamy o ulicy Pomorskiej, ale nie tylko, chociaż głównie na niej chciałbym się skupić. To jest dalekie prawobrzeże Szczecina i państwo pewnie wiedzą doskonale i znają mieszkańcy prawobrzeża, zwłaszcza ten problem, ponieważ tę północną część prawobrzeża dalekiego i południową przedzielają tory kolejowe. Dużo tych torów jest i dwie ulice są tylko do przekroczenia tych torów, to jest Wiosenna i Pomorska właśnie. Pomorska przecina aż 8 torów kolejowych i mnóstwo telefonów odbieraliśmy w czasach reakcji, wielu, i próśb o to, żeby jakoś usprawnić ten przejazd. Głównie chodziło o ciągle zamknięte rogatki na tym przejeździe, a było to związane z tym, że bardzo duży ruch kolejowy jest. No ale także już jakiś czas temu pojawił się taki pomysł, żeby na tej ulicy Pomorskiej wybudować wiadukt, czyli po prostu drogę z prawdziwego zdarzenia, która by nie kolidowała z tymi torami. To jest poważna inwestycja. W 2020 roku były przeprowadzone szacunki i jeżeli chodzi o wiadukt na Pomorskiej, to wtedy miałby on kosztować około 45 milionów. Dzisiaj zapewne jest ta kwota znacznie wyższa. Miasto w takim razie postanowiło zwrócić się o fundusze unijne na wykonanie tej inwestycji. Dysponentem tych funduszy unijnych jest PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, które mają pieniądze na to, by właśnie w tych miejscach bardzo obciążonych ruchem, niebezpiecznych, wykonywać niekolizyjne skrzyżowania, czyli po prostu wiadukty. No i miasto skorzystało z takiej możliwości i teraz oddam głos panu Piotrowi i wysłało akces do właśnie skorzystania z tych funduszy. I jak to wyglądało?
Tak, faktycznie. Miasto przymierzało się do realizacji, w dalszym ciągu przymierza się do realizacji tej inwestycji. Kilka lat temu faktycznie był składany taki akces, wniosek o dofinansowanie, dopuszczenie do całego tego programu. No tam niestety nie udało się w tych naborach tego dofinansowania pozyskać. Nie udało nam się być partnerem przy realizacji tego zadania wspólnie z PLK. Natomiast kolejna pula funduszy unijnych umożliwia nam to, żeby ubiegać się ponownie o te środki. No i w pierwszym naborze, który odbył się jakiś czas temu, też tych środków niestety nie udało nam się zdobyć. Natomiast jest teraz drugi nabór, te wnioski będą ponownie składane, ponownie będziemy przechodzić całą procedurę oceny. No i mamy nadzieję, że tym razem uda nam się te środki na realizację takiej inwestycji zdobyć.
Dobrze, panie Piotrze, to w takim razie skupimy się za chwilę o tym, co będzie, a teraz o tym, co było. Dlatego, że mamy informację od pana Bartosza Pietrzykowskiego, rzecznika PKP PLK. Dlaczego to odwołanie już, bo wniosek został złożony, nie został zaakceptowany. Później miasto się odwołało od tego braku akceptacji i to odwołanie także zostało odrzucone i oto tłumaczenie pana Bartosza Pietrzykowskiego.
Miasto Szczecin złożyło wnioski na budowę dwóch wiaduktów przy ulicy Jagiellońskiej oraz ulicy Pomorskiej w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe, czyli w tak zwanym programie wiaduktowym. Wnioski zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych. W trakcie konkursu poinformowaliśmy miasto, że musi w obu wnioskach uzupełnić informacje niezbędne do ich dalszej oceny. Wskazaliśmy konkretne braki i nieprawidłowości. Powodem odrzucenia wniosku dotyczącego ulicy Jagiellońskiej było to, że wnioskodawca nie uzupełnił informacji w terminie przewidzianym przez regulamin. Powodem odrzucenia wniosku dotyczącego ulicy Pomorskiej było to, że oświadczenie o akceptacji społecznej było niewystarczające do oceny rezultatu przeprowadzonych konsultacji społecznych. Nie twierdzimy tutaj, że miasto nie uzyskało akceptacji społecznej, a jedynie, że na podstawie przedłożonego oświadczenia nie można tego jednoznacznie ocenić. Liczymy na dalszą współpracę z miastem na rzecz poprawy bezpieczeństwa na styku infrastruktury drogowej i kolejowej. Zachęcamy serdecznie do udziału w drugim etapie. Nabór rozpoczął się 5 sierpnia i potrwa do 5 lutego przyszłego roku.
Czyli wszystko się zgadza, tak, panie Piotrze? Gdzie były błędy?
Tak, faktycznie były składane wnioski, te wnioski były uzupełniane zgodnie tutaj z prośbą ze strony instytucji, która zbierała te wnioski. No i faktycznie w trakcie uzupełnienia tych dodatkowych dokumentów my jako miasto stwierdziliśmy, że w kontekście ulicy Jagiellońskiej jakby odpuścimy ten projekt, licząc na to, że po prostu większe szanse otrzymamy tego dofinansowania w przypadku inwestycji na ulicy Pomorskiej. No i tam oczywiście moglibyśmy się spierać co do pewnego jakby nazewnictwa, określania pewnych kwestii dotyczących tych tematów związanych z tymi załącznikami, opisami do tych załączników, sformułowania pewnych
rzeczy związanych z procesem konsultacji. No i oczywiście w ocenie tutaj PKP z naszej strony te sformułowania być może nie były jednoznaczne, nie takie jak być powinny. My to oczywiście jakby staraliśmy się odwoływać od tego, wskazując, że przeszliśmy cały proces konsultacji społecznych, że jakby same konsultacje społeczne i tutaj brak jakichś przeciwwskazań ze strony mieszkańców jest jakby formułuje jasno, że jest ta akceptacja społeczna ze strony mieszkańców do tego, żeby taką realizację i taką inwestycję realizować. No niestety nie było to wystarczające, więc nauczeni teraz doświadczeniem w ponownym tym naborze zastosujemy się literalnie do tych wszystkich wytycznych, które są wskazane. Zrobimy to podręcznikowo, tak jak powinno to być zrobione zgodnie tutaj z oczekiwaniami drugiej strony, czyli PKP PLK. No i liczymy, że w tym drugim naborze już nie będzie podstaw do tego, żeby nasze projekty były w jakiś sposób odrzucone.
Dobrze, panie Piotrze, w pierwszym naborze 60 milionów, taka kwota była na jedną inwestycję, czyli na przykład wiadukt na ulicy Pomorskiej mógł dostać dofinansowanie właśnie w tej wysokości, tak?
Tak, generalnie pula środków z całego tego programu w tych dwóch etapach to jest tam ponad 800 milionów złotych dzielone na dwa, więc w tym drugim naborze jest ponad 400 milionów do uzyskania, z tym, że w przypadku też jakby regulamin to przewiduje, że jeśli w tym pierwszym naborze część środków nie będzie rozdysponowana, wykorzystana w całości, to one przechodzą do drugiego naboru. No i faktycznie dla pojedynczego zadania ten wkład maksymalny ze strony oceniającego z tych puli funduszy jest faktycznie 60 milionów złotych. No my liczymy na możliwie najwyższą wartość dofinansowania. Także no, teraz przed nami przygotowanie jeszcze raz całej dokumentacji, tych wszystkich formalności, przeprowadzenie procesu konsultacji, no i zebranie tego w jedną całość i złożenie do tej instytucji, która będzie to oceniać.
Dobrze, panie Piotrze, to teraz ten wątek pieniędzy. 60 milionów to było, czy jest? Czy w tym drugim naborze także?
Z tego, co sprawdzałem w regulaminie, jest mowa cały czas o 60 milionach na zadania.
I trzeba się spieszyć, bo ceny rosną.
No ceny rosną z uwagi na wiele czynników.
Tak, to wiadomo.
Tak, więc...
Bo przechodzę do drugiego pytania, kiedy? To znaczy, kiedy wniosek będzie gotowy i kiedy będzie złożony i kiedy ewentualnie odpowiedź?
My ten wniosek będziemy składać jak najszybciej, natomiast procedura oceny jest taka, i z tego, co kojarzę, wnioski można składać do pierwszego kwartału przyszłego roku, więc no to jest już jakby poza nami, tak? Kwestia oceny tych wniosków. One będą dopiero oceniane po złożeniu przez wszystkie podmioty w tym terminie, który jest wyznaczony, więc dopiero myślę, że w przyszłym roku poznamy tutaj wyniki.
Dopiero rozstrzygnięcie będzie. Czyli zakładamy optymistyczny wariant, przyszły rok, rozstrzygnięcie tego konkursu, czyli następny rok, 2027, to ewentualne prace przygotowawcze jakieś.
To znaczy tak, no, przygotowanie dokumentacji już takich technicznych, przetargowych, porozumienia z PKP, ponieważ jest to inwestycja realizowana również w tej części torowej na przejazdach, więc no, musimy tutaj mieć odpowiednie porozumienie co do zakresu, kto za co odpowiada, kto będzie realizował, więc te kwestie będą ustalane już na pewno później.
Pan Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta był naszym gościem. Trochę na wiadukt. Dziękuję bardzo. Trochę na wiadukt na Pomorskiej poczekamy. No, Jagiellońska jakoś sobie radzi, ale ta Pomorska naprawdę tego potrzebuje i wymaga. Pan Wojciech Jachim teraz jest naszym gościem, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry, panie Wojciechu, witam.
Dzień dobry.
Najpierw porozmawiamy, zapytamy, a właściwie nasza słuchaczka zapyta pana o przyszłość przychodni lekarskiej przy ulicy Staromuńskiej. Tam są bardzo radykalne plany dotyczące tej przychodni. Wszystko ma być wyburzone i ma powstać nowy, piękny, szklany budynek. Pytanie najpierw.
Dzień dobry, Małgosia, Centrum Szczecina. Mam pytanie do czasu reakcji. Kiedyś była informacja, że na Staromiejskiej będzie wyburzana przychodnia i będzie stawiany nowy budynek. I my tutaj, mieszkańcy rejonu, mamy w związku z tym pytanie. Kiedy ta inwestycja miałaby się rozpocząć i gdzie na czas budowy zostaną przeniesieni nasi rejonowi lekarze? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
No, mieszkańcy mają obawy, panie Wojciechu, prawda? No bo wyburzenie, zanim coś nowego powstanie, to gdzie ci lekarze będą?
No, ta sprawa była przedmiotem debaty na sesji, ostatniej sesji Rady Miasta i tam padło zapewnienie, że w trakcie budowy przychodni, korzystając ze starego budynku, te przychodnie rodzinne będą miały zagwarantowaną możliwość kontynuowania działalności. Tak w praktyce to oznacza, że zanim zostanie zburzony nowy budynek, ma powstać, zanim zostanie zburzona stara przychodnia, przepraszam, ma powstać nowy budynek przychodni, a lekarze prowadzący
się przeniosą.
Tak.
No dobrze, to teraz harmonogram, mniej więcej kiedy wyburzenie, kiedy nowy budynek.
No, cała ta inwestycja jest pomyślana w ten sposób, że po scaleniu działek, a to było właśnie tematem sesji, jedna z uchwał dotyczyła właśnie scalenia działek, które są przygotowywane pod tą inwestycję, w ten sposób, aby były własnością już wyłącznie spółki NIOL. No i w dalszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. No, a celem tej sprzedaży będzie właśnie wybudowanie nowej przychodni, wybudowanie budynku mieszkalnego oraz parkingowca na około 250 miejsc postojowych, podziemnego, dwupoziomowego. Myślę, że ten przetarg zostanie ogłoszony w pierwszej połowie przyszłego roku.
To skoro jesteśmy, to drugi będzie już taki duży, nowoczesny parkingowiec, bo pierwszy już jest i niedługo będzie uroczyste przecięcie wstęgi.
Tak? Mówimy o Małkowskiego.
O Małkowskiego, tak. A panie Wojciechu, bo tam mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni. Trochę przy rewitalizacji, przebudowie i Małkowskiego, i Kingi, generalnie tego kwartału, ubyło miejsc w strefie płatnego parkowania, więc mieszkańcy liczyli, że skoro ten parkingowiec na 262 miejsca powstanie, to oni będą mieli tam możliwość parkowania za podobne ceny. A tutaj na razie nie wiadomo, jakie będą ceny. Wprawdzie wcześniej pan Radosław Kanarek, prezes NIOL-u, no coś mówił na temat przyszłego regulaminu i ewentualnego cennika. Dzisiaj także o to był pytany pan prezydent Piotr Krzystek w rozmowie pod krawatem. No ale przyzna pan, że na razie twardych danych nie ma.
Tak, to muszę przyznać, regulamin nie jest jeszcze zatwierdzony. Trwają prace nad jego przygotowaniem. No, z tego co wiem, lada tydzień te prace mają się zakończyć i wtedy rzeczywiście będziemy mogli zakomunikować, jakie zasady parkowania na tym parkingowcu będą obowiązywać.
Napięcie do ostatniej chwili. No dobrze, ale teraz taki pewien formalizm, ponieważ można troszeczkę to porównać, parkingowiec, chociaż to takie dalekie porównanie, do płatnych parkingów niestrzeżonych. Nie jest to pas ruchu drogowego, więc nie może to być objęte strefą płatnego parkowania. To jest oczywiste. Jest to majątek miasta, tak? Bo należy do STBS. Przekazany w zarząd NIOL-u. Wszystko się zgadza. I teraz, jeżeli chodzi o płatne parkingi niestrzeżone, to ostateczny regulamin został poddany pod dyskusję radnych i głosowany na sesji. Czy tu będzie podobnie?
No. Nie, bo to nie jest analogiczna sytuacja, dlatego że te parkingi PPN-owskie, one są rzeczywiście na działkach miasta, natomiast mówimy o nieruchomości, która należy do spółki Szczeciński TBS.
Tak.
A więc nie jest to, tak jak pan powiedział, majątek miasta, tylko majątek spółki
pośrednio.
TBS. No pośrednio tak, ale jednak to jest istotna różnica i tutaj w związku z tym no decyzje o tym, jaki ten regulamin będzie, zapadają w relacji między STBS-em a NIOL-em. No i oczywiście też miastem. To nie ma co tutaj kryć, że jest to konsultowane w tym trójkącie. Natomiast formalnie no nie ma tutaj jakby nie ma tutaj tej konieczności czy potrzeby, żeby ten regulamin był głosowany jako uchwała w Radzie Miasta.
Dobrze, to tyle chcieliśmy się dowiedzieć. No i czekamy, mieszkańcy zwłaszcza tam okoliczni czekają na ten pełny regulamin. No i jeszcze na koniec na Wyszyńskiego nasz słuchacz zaniepokoił się, bo coś wystaje z jezdni, co jego zdaniem może stwarzać zagrożenie. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Przy wjeździe na most od ulicy Wyszyńskiego jest dziura przy torowisku. Z tej dziury wystaje element torowiska, taka ostry kawałek blachy. Taki, że może uszkodzić, jeżeli ktoś najedzie w odpowiednim kątem, to po prostu uszkodzi oponę. Czy moglibyście zainterweniować państwo? Miłego dnia.
To interweniujemy, panie Wojciechu.
No oczywiście zgłosiłem to do służb technicznych tramwajów szczecińskich i mam informację, że ta sprawa zostanie w trybie pilnym sprawdzona, wyjaśniona, ale jeszcze nie mam zwrotnej informacji, co tam było i czy to już zostało.
Zidentyfikowane, co tam jest. Tak. Dobrze. Tak. Pan Wojciech Jachim, rzecznik NIORU, bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję, pozdrawiamy, do usłyszenia. Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest z nami. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, witam.
Dzień dobry, witam.
A także biegły sądowy, tak?
Tak, oczywiście.
No i to jest bardzo ważne, dlatego że tak jak wspomniałem na początku naszego programu, porozmawiamy o zarejestrowanych zdarzeniach drogowych kamerami. Zasugerowałem taki pomysł, bo cały czas, panie Arkadiuszu, zmagamy się z problemem zastawionego postoju Kiss and Ride przed WOT. Pan pewnie zna historię. Kiss and Ride na ulicy Kolumba, drugi znajduje się na Owocowej. Nie wiem jak na Owocowej, na Kolumba nasi słuchacze relacjonują cały czas zastawiony taksówkami, których kierowcy łamią przepisy, bo tam stoi znak zakaz postoju powyżej jednej minuty. No i teraz pytanie. Obok zaraz, przed tym Kiss and Ride'em jest przystanek autobusowy. Autobusy są wyposażone w kamery. To jest ogólne pytanie. Co z takim nagraniem można zrobić? Jaką ma wartość dowodową takie nagranie?
No jest podstawową wartością dowodową. Pamiętamy, że osobowy materiał dowodowy jest tylko i wyłącznie do dyspozycji sądu i to sąd decyduje, czy on jest spójny, logiczny i co z niego wynika. Natomiast rzeczowy materiał dowodowy jest to podstawa, na której bazuje biegły, wydając opinię co do popełnionego wykroczenia, czy do określenia, kto był sprawcą danego zdarzenia drogowego. Więc to jest najważniejszy materiał dowodowy, to jest rzeczowy. Więc jeżeli mamy zabezpieczone takie nagranie, to przede wszystkim powinniśmy wysłać na stop agresji drogowej, gdzie policja wezwie danego właściciela pojazdu, rozpyta na okoliczności, kto był kierujący w danym dniu i na kierującego nałoży stosowny mandat.
Takie nagranie sprzed wielu, 9 bodajże miesięcy dzisiaj oglądałem w internecie i ze Szczecina i rzeczywiście kamera zarejestrowała poważne wykroczenie moim zdaniem, bo ktoś zajechał drogę, zatrzymał się, jeszcze wysiadł z pojazdu i tam wygrażał się. No i później pojawiła się informacja autora tego nagrania, że policja rzeczywiście zainterweniowała i sprawca tego wykroczenia dostał 27, coś koło tego punktów, więc to jest równoznaczne z odebraniem prawa jazdy, tak? Jak dobrze pamiętam. Więc to działa.
Tak, 24 punkty, tak. To jest to maksimum, 21 dla młodych kierowców, więc tutaj na pewno to działa. I pamiętajmy, nie bójmy się wysyłać to, że policja czy Straż Miejska chce potwierdzić osobę, która wysłała to nagranie, może zażądać oświadczenia, czy ono nie było modyfikowane. To jest wszystko. To po naszej stronie należy do naszych obowiązków. Jeżeli chcemy wspólnie dbać o bezpieczeństwo w mieście, wysyłajmy takie filmy, bo te filmy są podstawą do ukarania. Jeżeli sprawca nie przyzna się, nie weźmie mandatu za dane wykroczenie, funkcjonariusz sporządzi wniosek do sądu o ukaranie, a sąd, no... Decyzja sądu oczywiście jest dzisiaj nieprzewidywalna, ale grzywna może sięgnąć nawet do 30 tysięcy złotych, więc nie bójmy się korzystać z tego narzędzia, korzystajmy, niech się dzieje dobro na drodze, a nie na zasadzie takiej, że będzie agresja, że ktoś komuś będzie zajrzał drogę, jeszcze będzie się wygrażał. Czy
no to już jest bardzo poważne i dlatego ostatnie moje pytanie, to jest ostatnie moje pytanie, czy to nie zostanie potraktowane jako jakiś drobiazg, takie zastawienie tego postoju Kiss and Ride na Kolumba.
Nie ma takiej możliwości. Ma. Łamanie przepisów to jest zakaz, to jest niestosowanie się do zakazu, a nie do tego, że ktoś parkuje na Kissing Ride. Zakaz jest do jednej minuty. Z monitoringu jednoznacznie wynika, że kierujący stoi 5, 10, 15 czy 20 minut. I tu jest ten problem rozstrzygnięty, bo mamy monitoring, jest zegar czasowy, często na kamerach.
Jest kamera w samochodzie, można z tego narzędzia skorzystać.
Jak najbardziej trzeba korzystać, nawet nie można, ale zachęcałbym do wysyłania takich filmów i do piętnowania takich sytuacji, które są nagminne, bo w innym przypadku przypisujemy sobie prawo, że skoro nikt nie reaguje, to znaczy, że tak można.
Pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie.
Szerokiej drogi.
Jutro Janusz Wilczyński, państwa po 12:00 powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.